Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Nie zadowalajcie się tym, o czym mówią wszyscy. Poszukujcie prawdy, zaczynajcie od peryferii, powiedział Franciszek do pracowników włoskiego dziennika katolickiego Avvenire.
Na Węgrzech odbyła się beatyfikacja księdza Janosza Brennera, ofiary komunistycznych prześladowań Kościoła.
We Lwowie zakończyło się regionalne spotkanie młodzieży zorganizowane przez wspólnotę STZ. Przeor wspólnoty udał się wraz z grupą młodzieży do Donbasu.
Witamy 1 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie zadowalajcie się jedynie relacjonowaniem tego, o czym mówią już inni. Niech was nie nuży pokorne poszukiwanie prawdy wypływające z systematycznego zgłębiania dobrej nowiny Ewangelii. Papież Franciszek mówił o tym do dziennikarzy włoskiego dziennika Avvenire, których przyjął na specjalnej audiencji.
Ojciec Święty wskazał dziennikarzom przykład świętego Józefa, który jako człowiek milczenia może zdawać się zaprzeczeniem komunikatora. W rzeczywistości jednak, jedynie wygaszając zgiełk świata i nasze własne gadanie, możliwe jest słuchanie, które jest pierwszym warunkiem wszelkiej komunikacji, podkreślił Franciszek.
Także jako Kościół jesteśmy wystawieni na wpływ kultury pośpiechu i powierzchowności. Bardziej niż doświadczenie liczy się to, co natychmiastowe, co na wyciągnięcie ręki, co może być od razu skonsumowane. Zamiast konfrontacji i pogłębienia popadamy w ryzyko duszpasterstwa poklasku, zniwelowania myślenia, zdezorientowanego rozpowszechniania opinii, które się nie spotykają. Cieśla z Nazaretu przypomina nam o pilnej konieczności odnalezienia zdrowego sensu powolności, spokoju i cierpliwości. Poprzez swe milczenie przypomina nam, że wszystko ma swój początek w słuchaniu i przekraczaniu siebie, by otworzyć się na słowo i historię drugiego człowieka.
Franciszek zaapelował do dziennikarzy katolickich, by odważnie wyznaczali nowe szlaki i nie zadowalali się jedynie tym, co widzą inni. Niech nikt nie wyznacza waszej agendy poza biednymi, ostatnimi i cierpiącymi. Nie powiększajcie kolejki tych, którzy biegną, by opowiedzieć tę część rzeczywistości, która jest już rozświetlona przez reflektory świata. Zaczynajcie od peryferii, mając świadomość, że nie są one końcem, ale początkiem miasta, mówił papież.
Już Paweł VI przestrzegał, że gazety katolickie nie mają dawać wiadomości, które jedynie robią wrażenie i napędzają klientów. My mamy nieść dobro tym, którzy nas słuchają, musimy wychowywać ich do myślenia i wydawania sądów. Katolicki komunikator omija sztywniactwo, które zadusza i więzi. Nie zamyka w klatce Ducha Świętego, tylko pozwala mu rozwinąć skrzydła, tak by móc nim oddychać w głębi duszy. Sprawia, że rzeczywistość nigdy nie ustępuje miejsca powierzchowności, piękno wulgarności, a przyjaźń społeczna konfliktom. Kultywuje i umacnia każde ziarenko życia i dobra.
Papież Franciszek wybrał sanktuarium Matki Bożej Miłości w Rzymie na rozpoczęcie miesiąca poświęconego Maryi. W programie popołudniowej pielgrzymki znalazł się różaniec w intencji pokoju w Syrii i na całym świecie oraz spotkanie z grupą osób starszych oraz z mamami, które opiekują się małymi dziećmi.
Sanktuarium to swoimi początkami sięga XVIII wieku. Następnie w czasie II wojny światowej po cudownym ocaleniu Rzymu papież Pius XII ogłosił Maryję Sanktuarium Bożej Miłości, wybawicielką miasta.
Dzisiejszą pielgrzymką Franciszek zwraca uwagę na znaczenie maja jako miesiąca maryjnego. O genezie nabożeństw majowych mówi włoski mariolog Antonio Grasso.
Prawdziwymi inspiratorami uznania maja za miesiąc maryjny byli trzej jezuici. Pierwszy, Annibale Dionisi, w 1725 roku w Weronie opublikował książkę, gdzie opisał strukturę obchodów tego miesiąca. W pierwszej połowie XIX wieku w całej Europie i Ameryce maj był już uważany za miesiąc maryjny. Wtedy ta idea rozprzestrzenia się również na kraje misyjne.
Na Węgrzech odbyła się beatyfikacja księdza Janosza Brennera, ofiary komunistycznego reżimu. Zginął w 1957 roku podczas wykonywania kapłańskiej posługi.
Wychowywał młodych do dobrego życia w duchu Ewangelii, szacunku do bliźniego, w pomocy potrzebującym, w umacnianiu zgody w społeczeństwie i harmonii w rodzinach. Kochali go wszyscy, zarówno dorośli, jak i młodzi. To jednak irytowało ówczesną władzę komunistyczną, która chciała mieć monopol na wychowanie, które było ateistyczne i antychrześcijańskie. Tak o wyniesionym dziś na ołtarze księdzu Janoszu Brennerze mówił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża przewodniczył beatyfikacji.
Janosz nacque a Szombatéli il 27 dicembre 1931.
Ksiądz Janosz Brenner urodził się w Szombathely 27 grudnia 1931 roku i zginął męczeńską śmiercią 15 grudnia 1957 roku. Nie skończył jeszcze 26 lat, a kapłanem był dopiero 2 lata. W nocy 14 grudnia 1957 roku młody chłopak, który był wcześniej ministrantem, poprosił go o udzielenie sakramentu chorych jego umierającemu wujowi. Ksiądz Janosz od razu udał się do jego domu. Była to jednak zasadzka. Został napadnięty, zadano mu ponad 30 ciosów nożem. Jego zabójcy nigdy nie zostali odnalezieni i skazani.
Kardynał George Pell stanie przed sądem, orzekł australijski wymiar sprawiedliwości. Zarzuca mu się molestowanie seksualne nieletnich.
Kardynał Pell, były arcybiskup Melbourne, stał ostatnio na czele Watykańskiego Sekretariatu Ekonomicznego. Powrócił do Australii, by oczyścić się ze stawianych mu zarzutów. Przez cały bowiem czas podkreśla, że są one fałszywe, a on sam jest niewinny.
Watykańskie biuro prasowe wydało oświadczenie, w którym podano, że Stolica Apostolska przyjęła do wiadomości orzeczenie australijskich władz sądowniczych. Przypomina się zarazem, że przed rokiem papież udzielił kardynałowi Pellowi urlopu, aby mógł się bronić przed stawianymi mu zarzutami. Ta dyspozycja nadal pozostaje w mocy, czytamy w watykańskim komunikacie.
We Lwowie dobiegło końca regionalne spotkanie młodzieży zorganizowane przez wspólnotę STZ. Dziś jej przeor, brat Alois, udał się wraz z 15-osobową grupą młodych z różnych krajów do Donbasu, by tam pośród wojny być, jak mówi, znakiem nadziei płynącej z wiary.
Podsumowując to kilkudniowe spotkanie, brat Alois zauważa, że młodzi Ukraińcy są pełni oczekiwań. Licznie przybywają do TZ i to oni skłonili braci do zorganizowania spotkania w ich ojczyźnie. Zarazem jednak, dodaje przeor ekumenicznej wspólnoty, bardzo silnie odciska się w ich życiu doświadczenie wojny.
Nie widzą rozwiązania. Świadomi swych doświadczeń wojny na wschodniej Ukrainie czują, że są w sytuacji bez wyjścia. Nie wiedzą, jak to wszystko mogłoby się rozwiązać. Myślę, że w takiej sytuacji bardzo ważne jest, byśmy im powiedzieli, że my o nich nie zapominamy. Jesteśmy blisko nich w czasie próby. Wojna na wschodzie niestety nadal trwa. Europa niekiedy o tym zapomina. Cieszymy się, że było wśród nas kilkoro dzieci, sierot ze wschodniej Ukrainy, które zostały adoptowane przez rodziny w Kijowie i które gościły już u nas w TZ, spędzały tam swoje wakacje. Teraz to one gościły nas. W spotkaniu uczestniczyła też grupa młodych Rosjan. Było to bardzo ważne. Zostali bardzo dobrze przyjęci. Jeśli weźmie się pod uwagę napięcia między dwoma krajami, to ich obecność na spotkaniu we Lwowie była znakiem pokoju.
Brytyjczycy postulują wprowadzenie prawa Alfiego, które pozwoliłoby w przyszłości uniknąć konfliktów między rodzicami i lekarzami w przypadkach terminalnie chorych dzieci. Z kolei prezes Papieskiej Akademii Życia zapowiada zorganizowanie w Watykanie międzydyscyplinarnej konferencji, która zapobiegłaby w przyszłości podobnym sporom ideologicznym.
Wierzę, że historia Alfiego pozwoli nam z nową siłą zrozumieć, jak ważne jest wzmacnianie kultury towarzyszenia chorym aż do końca, a nie porzucania ich czy wydawania na nich wyroku śmierci. Wskazuje na to arcybiskup Vincenzo Paglia, zapowiadając zorganizowanie międzydyscyplinarnej konferencji o niesieniu pomocy dzieciom w podobnym stanie jak Alfie Evans, Charlie Gard czy Isaiah Hastrup. Są to chłopcy, których rodzicom w ciągu minionych miesięcy nie pozwolono na decydowanie o dalszej terapii swych dzieci.
Tymczasem w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się dyskusja nad koniecznością koniecznością zmiany prawa w sprawach takich jak Alfiego, Charliego i Izajacha. Żadnemu z nich nie pozwolono na skorzystanie z dalszej diagnostyki za granicą, tłumacząc to ich najlepszym interesem. Wszyscy trzej zmarli po odłączeniu od respiratora. Nowe prawo miałoby zapewnić rodzicom większą decyzyjność w sporach z lekarzami. Służyć temu miałaby m.in. specjalna platforma do mediacji, zanim spory trafią do sądu. Propozycje nowych przepisów roboczo nazywa się prawem Charliego, a ostatnio coraz częściej prawem Alfiego.
Do Rzymu zjeżdżają kawalerowie maltańscy. Jutro rozpocznie się posiedzenie rady tego zakonu, na którym wybrany zostanie wielki mistrz bądź jego namiestnik. Poprzedni wielki mistrz, Matthew Festing, ustąpił z urzędu przed rokiem na prośbę papieża Franciszka.
Przez 11 lat swego urzędowania dążył on do wzmocnienia duchowego wymiaru zakonu. Zabiegał o pełne respektowanie nauczania Kościoła w działalności charytatywnej. Jak powiedział w wywiadzie dla dziennika Il Messaggero, zależało mu, by kawalerzy maltańscy byli rzeczywiście zakonem, a nie organizacją pozarządową. Jego działania doprowadziły jednak do pewnych napięć. Pojawiły się również kontrowersje dotyczące finansowania zakonu. Matthew Festing podkreśla jednak, że pomimo tych trudności niemal cała działalność kawalerów maltańskich jest wspaniała.
Potwierdza to również aktualny wielki szpitalnik zakonu, książę Dominique de la Rochefoucauld-Monbel.
Ces dernières années, je dirais que depuis les années 80,
w ostatnim czasie, począwszy od lat 80., zakon maltański bardzo się zmienił, zwiększył się zakres jego działalności i to w dwóch zasadniczych dziedzinach: służba zdrowia i opieka społeczna. Dzięki temu nastąpiła znaczna ekspansja zakonu. Dziś mamy ponad 13 tysięcy członków, 80 tysięcy wolontariuszy i 45 tysięcy pracowników. Jesteśmy obecni w różnym zakresie w 120 krajach. Nasz zakon nigdy nie prowadził działalności na tak wielką skalę. Benedykt XVI nazwał to armią miłości.
Wyprawa do muzycznych świątyń świata, w tym m.in. utwory gospel i synagogalne, to tylko niektóre propozycje tegorocznej 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaudemater. Światowe prawykonanie jasnogórskiej muzyki dawnej inauguruje dziś 7-dniowy, największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych religii i kultur.
Aż 3 koncerty zabrzmią na Jasnej Górze, bo jak przypomina ojciec Sebastian Matecki, rzecznik klasztoru, sanktuarium od początku jest sercem festiwalu.
Wielkie bogactwo kulturowo-duchowe. Ten festiwal, który rozciąga swoje wpływy przez rozbrzmiewanie również w innych miastach, w innych miejscach, przez koncerty, ale jednak główną siedzibą, stolicą tego festiwalu jest tu Częstochowa i Jasna Góra.
Gaudemater ma dwie misje: promocję polskiej muzyki sakralnej, zarówno współczesnej, jak i dawnej, oraz dialog chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, przypomina nowy dyrektor festiwalu Robert Jasiak.
To, co jest też tym trzonem tego festiwalu, to jest dialog międzykulturowy. Będzie tutaj Syria i Iran na jednej scenie i nie tylko. Będziemy mogli usłyszeć kantora z Izraela, co nie jest zbyt częste, nawet w skali całego kraju. Także coś wyjątkowego.
W tym roku na festiwal składa się 12 różnych wydarzeń. To nie tylko koncerty, ale również wystawy i spotkania. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.